świat natury. Z cyklu Portrety, audycja Teresy Kudelskiej prezentująca twórczość białostockiego malarza Jerzego Lęgiewicza. Kiedy patrzę na Pana obrazy na kolejnych wystawach, a przecież przez 30 kilka lat, kiedy Pan tworzy, tych obrazów się uzbierało, wydaje mi się, że największą Pana miłością jest natura.
Obcuję poprzez Białowieżę. Codziennie zawsze jakoś tak podglądanie tej natury sprawia jakąś taką frajdę, czy ptaki, prawda, czy nawet owady. Wszystko jest takie intrygujące i człowiek po wielu latach czasami wraca do pewnych form z jakimś takim zaskoczeniem. Kilka lat temu zacząłem przetwarzać troszeczkę tak jakoś komponując formy, takie te w tych formach biologicznych swoich ćmy, które przypadkowo tak znalazłem sporo ilość u znajomego na działce w kloszu. I one po prostu przypomniały tą taką wspaniałą formę i jakiś nastrój kolorystyczny między całą tą taką ściółką upodobniają się. Natura jest właśnie bardzo, bardzo bogata i wspaniałym takim momentem inspiracji. Kiedyś znalazłem kawałek takiego kacza chyba w jeziorze, który mnie przez szereg lat też inspirował do różnych form biologicznych, jakichś prawda, ptaków. Wydaje mi się, że wszystko można przetworzyć. Niektórzy nazywają to formami abstrakcyjnymi. Wydaje mi się, że to chyba raczej niebo istniejące, tylko przetworzone. Przecież to jest tak natura bogata i po co właściwie coś tam sobie kombinować, jeżeli można znaleźć, podpatrzeć natury, tylko ją trochę tam przetworzyć, jak my czasami mówimy, żartobliwie udoskonalić.
Niektórzy pańscy koledzy mówią, że piękna mysz w puszczy sprawia panu tyle samo radości, co piękna kobieta.
Wie pani, na pewno tak. Ja teraz nawet byłem kilka dni temu w Białowieży. Nawet nie muszę jeszcze zajrzeć do atlasu. Taki przepiękny ptak. Malutki, skakał, ale to pierwszy raz właśnie widziałem. To jest taka jakby jakaś przepiękna dama. Z ładną taką główką, czarno podniesione, długi taki ogonek, to tak nóżki wspaniale wstawały. Także właśnie to też był jakiś taki moment właśnie w ruchu nawet. Ja wiem, myszki też są bardzo sympatyczne, ptaki, owady. Teraz próbuję połączenie tych dawnych form, może to jest tak gdyby takie, nie wiem, boję się, żeby to nie było jakieś wracanie do tych form kiedyś geometrycznej abstrakcji, w tych fakturalnych. Ale właśnie tutaj formy biologiczne, ale jakoś tak płasko potraktowane troszeczkę też jak gdyby formy przestrzenne, ale nie w oparciu o zamek, o jakieś prawda, blachy, bardziej ta abstrakcja taka geometryczna, a raczej właśnie biologiczna, łączenie tych elementów. Tak próbuję na razie.
Smakuje pan świat za pośrednictwem barw?
Tak, z tym, że pozornie moje prace są takie monochromatyczne.
Cudownie złote.
Kolorowe właśnie, ale one, ponieważ ja maluję lazerunkami, one wymagają trochę dłuższego czasu i ten kolor jest gdzieś tak od środka emanuje, bo ja chcąc uzyskać załóżmy jakąś czerwień czy coś takiego, ciepłe kolory, bo lubię kolory ciepłe, to najpierw kładę tam jakąś żółć, prawda, oranż, potem dopiero czerwień, żeby ten kolor taki emanował od tego, żeby nie był taki płaski. Nie lubię taki płaski, by się trochę to kojarzy z jakimiś takimi, prawda, planszami. Lubię, żeby właśnie była ta faktura, ponieważ wszystko właściwie w naturze, znowu wracając do tej natury, ma to wnętrze, tą masę drzewa. Też pod tą korą czuje się czasami to życie.
W jaki sposób powstaje taka synteza linii, jak w pana obrazach? Jak od naturalnego kształtu przechodzi się do kształtu tak przetworzonego?
Trudne pytanie i trudne przechodzenie, bo to się wiąże z jakimś może całokształtem doznań czy wrażeń. Ja kiedyś w latach 60. malowałem gołębniki podwarszawskie, będąc tam w Warszawie. Chodziłem do Zacisza, Pustelnik, tam pierwszy, drugi, ten inny. I właściwie te gołębniki dla mnie były jakimś symbolem architektury Przedmieść, prawda? One były symbolem tych takich biednych Hanajek, zresztą co było w Białymstoku, te peryferie, możliwe, że to się jakoś tak wiązało z jakimś takim nastrojem. I czasami to chodziłem zobaczyć, ja wiem, wieczorem nawet ten gołębnik, jak on wygląda, czy w nocy, bo on zupełnie inaczej wytwarza się jakiś nastrój, inny w nocy, inny w dzień, czy o poranku nawet. Potem dopiero szereg tych wrażeń, robiłem sobie szkice, potem odkładałem te szkice i malowałem na podstawie tych wrażeń, doznań, które w jakiś sposób tam we mnie dojrzewały. Potem z tych gąbników, z tych form powstały wraki kosmiczne, właściwie rakiety i wraki, bo pierwsze były rakiety kosmiczne, które mnie z kolei zainspirowały, że coś takiego się dzieje, ale już jakoś tak widziałem, nie tak piękne te rakiety, które startują, tylko takie spalone, zniszczone, które już gdzieś tam latają w kosmosie. To wszystko inspiruje, ja tam sobie zbieram jakieś czy pióra, które sobie już stoją czasami gdzieś tam, czy jakiś stary czach, polowałem przez kilkadziesiąt lat, także zbieram różnego rodzaju jakieś tam fragmenty w kniei zwierzaków porozdrapywanych, rozszarpanych, także to też było inspiracją, jakieś dramaty w kniei, był taki cykl prac. Także właściwie wszystko to, co człowieka otacza, z czym się człowiek spotyka, to gdzieś potem...
Wszystko jest materiałem.
Wszystko jest materiałem, ono gdzieś tam dojrzewa i nie wiadomo, kiedy ta przychodzi raptem taka jakaś koncepcja. Z tym, że wydaje mi się, że tu warunek jest taki, że trzeba pracować,
przefiltrować to przez
tak, i w pracowni załóżmy to, robi się to, potem raptem przychodzi jakiś pomysł, wspomnienie czegoś i zaczyna to się rozwijać, prawda? Jakby jest taki mały szkic, 1, 2, 3, 4.
Teraz krytycy czasem mówią, że inspiruje się pan sztuką secesyjną.
Czy sztuką secesyjną?
Te lekkie, giętkie linie.
Właściwie chyba to jest ta biologia, bo to wszystko jest raczej miękkie, raczej okrągłe. Kiedyś zrobiłem taką pracę, głowa komara mnie zainspirowała taka. Jakaś, ale to gdzieś znalazłem zdjęcie dużym powiększeniem głowy komara. Potem zrobiłem gdzieś taką pracę ponad metr dużą, no i prawie że realistyczna, bo nazywałem głowa komara. Nikt mi nie chciał uwierzyć, że to jest głowa komara, ale ty masz wyobraźnię. Ja mówię, żadna wyobraźnia, to jest normalna głowa, troszeczkę tam przeze mnie przetworzona. Także my właśnie w wielu wypadkach nie zwracamy uwagi na tą taką...
Na tą naturalną,
tak, na tą miękkość. Ja na przykład staram się czasami podglądać jakieś te takie skrótowe zbliżenie, nie załóżmy las przed sobą w horyzoncie, który widać, tylko to, co depczemy, po czym chodzimy. Drzewo to wiemy, że jest drzewo, pięć stoi, a to, co załóżmy jest pod tym drzewem, są jakieś takie wspaniałe tam żuczki, jakieś kora, mech, porosty, przepiękne są porosty pod mikroskopem oglądane, te grzybki wspaniałe, tak bogate, które my zresztą bardzo mało na ogół widzimy. W wielu wypadkach nie kojarzymy sobie, nam się wydaje, że to jest jakaś abstrakcja, to są rzeczy bardzo konkretne.
Rzadko się zdarza, by sensualizm aż tak silnie dawał się odczuć w twórczości plastycznej, jak w rysunku i malarstwie Jerzego Lęgiewicza. I to niezależnie od aktualnego etapu twórczości. Aktualnego, wbrew wszelkim zmianom, artysta pozostaje sobą, niezależnie od tego, czy maluje biologiczne formy, czy też szczegóły żeńskiej anatomii. I chodzi tu nie tylko o dość niezwykły sposób nakładania farb na powierzchnię płótna, nakładania przy pomocy szpachelki, kojarzącego się z rzeźbieniem obrazu. To także biologiczne, niekiedy lapidarnie dosłowne formy, z reguły zresztą bardzo dekoracyjne, sięgające jednocześnie do secesji i do natury. Mimo pozornej niekonsekwencji, inspiracji i archetypów, twórczość Jerzego Lęgiewicza tworzy konsekwentną linię rozwojową.
Sztuka malarska Jerzego Lęgiewicza. Jaka jest, pani Joanna Kosińska, historyk sztuki?
Jerzy Lęgiewicz to jeden z pierwszych poznanych przeze mnie białostockich malarzy. Przedstawiono go mnie, historykowi sztuki, tuż po studiach, jako artysta należącego do ścisłej czołówki lokalnych twórców. Malował wówczas, czy może raczej rzeźbił swoje obrazy, zainspirowany przyrodą i formami biologicznymi. Wśród tematów ówczesnych płócien pamiętam szarą ćmę i fragment czaszki leśnego zwierzęcia. To są te obrazy, które najbardziej wryły mi się w pamięć. Wkrótce potem miejsce owych, jakbyśmy dziś powiedzieli, ekologicznych obrazów zajęły tematy nowe. Powstawał cykl Zmagania, noszący w literaturze poświęconej Jerzemu Lęgiewiczowi również inne nazwy, ale pamiętam, że autor właśnie tak go nazwał wtedy, Zmagania. Ten cykl był zupełnie odmienny od poprzednich dzieł Jerzego Lęgiewicza. Pojawiała się tu sylwetka człowieka, czasem tak jakby w domyśle tylko, a czasami zupełnie czytelna. I ta postać z ekspresyjnie zdeformowanymi dłońmi gniotła, czy raczej zmagała się właśnie z nieokreślonym kształtem. Formowała go, czy może raczej starała się ten kształt uformować. W jakimś stopniu ten cykl stanowił moment zwrotny w twórczości Jerzego Lęgiewicza. Jego wcześniejsze obrazy były oparte w dużej mierze na geometryzacji form, skomponowane na zasadzie osiowości i swego rodzaju symetrii. Od czasu tego cyklu Zmagań formy zmieniły się, zyskując miękką, taką wręcz secesyjną linię. Ta sama pozostała natomiast fascynacja biologią. Zmysłowość form stała się wyraźniejsza, wyrazistsza, a niekiedy wręcz natarczywa. Sposób malowania, a dokładniej mówiąc nakładanie farb na płótno przy pomocy małej szpachli, grubą, chropowatą warstwą, charakteryzuje sztukę Jerzego Lęgiewicza w stopniu nie mniejszym niż dobór tematów. Niemal trójwymiarowa faktura płócien podkreśla stosowane formy, podobnie jak wyrazisty czarny kontur. Jerzy Lęgiewicz tworzy obrazy zmysłowe w każdym znaczeniu tego słowa. Przy tym jego prace są niezwykle dekoracyjne, co jest szczególnie widoczne w dziełach rysowanych piórkiem i tuszem. Myślę, że najkrócej można by powiedzieć, że Jerzy Lęgiewicz zafascynowany jest życiem i potrafi tę fascynację odtworzyć na płótnie, a nawet zarazić nią odbiorców.
Odtworzyć na płótnie w sposób niesłychanie subtelny. To jest benedyktyńska praca jubilerska.
Myślę, że sam wybór sposobu malowania, ja się tu zawsze waham, czy to jest sposób malowania, czy może rzeźbienia obrazu, świadczy o tej niezwykłej cierpliwości, bo przecież znacznie łatwiej jest wycisnąć farbę z tuby na płótno i malować pędzlem. Jerzy Lęgiewicz wybrał ten sposób nakładania farby szpachlą, bardzo niezwykły, będący jego wynalazkiem, jego indywidualnym rysem. I tak jak pani mówi, jest to istotnie dowód na jego niezwykłą cierpliwość.
Jest to zwiewne malarstwo. Kto widział zwiewne katedry?
A Jerzy Lęgiewicz właśnie takie odtwarza, głównie w swoich pracach rysowanych tuszem. I te katedry niekiedy są dosłownie uskrzydlone, a niekiedy zdają się tylko unosić.
Tak jakby finezyjnie łączył świat natury ożywionej i pejzaż nieożywiony.
I łączył również tę biologiczną stronę życia ze stroną bardziej nadzmysłową, bardziej ulotną, nie dającą się zdefiniować dokładnie.
Jak gdyby przeczuwał ten świat po tamtej stronie.
To bardzo interesujące spostrzeżenie. Bardzo jestem ciekawa, jaka będzie dalsza droga twórcza Jerzego Lęgiewicza, bo istotnie ten cykl katedr, który prezentował na niedawnej wystawie swojej twórczości, zdaje się wskazywać na zainteresowanie nieco odmienną tematyką niż dotychczas, mniej może zmysłową.
To, co charakterystyczne dla Jerzego Lęgiewicza, to nieustanne poszukiwanie.
Tak, i myślę, że jeżeli chodzi o te poszukiwania własnej drogi twórczej, własnego sensu istnienia i rozwoju artystycznego, jest to w Białymstoku jeden z najciekawszych twórców. I myślę, że ktokolwiek widział chociaż kilka obrazów Jerzego Lęgiewicza w życiu, nawet niezależnie od tego, czy są to te prace z wczesnego okresu twórczości, czy też te niedawno powstałe, będzie umiał wyróżnić tego artystę spośród całego szeregu innych. Dlatego, że mimo zmiany zainteresowań w jakimś stopniu w bardzo dużym stopniu Jerzy Lęgiewicz pozostał taki sam jak na początku swojej artystycznej twórczości.
Pracę Jerzego Lęgiewicza po prostu nie sposób pomylić z innymi.
Tak, i to jest zasługa jego jako artysty, jego konsekwencji w rozwoju twórczym, jego poszukiwań.
Ale też takiego bardzo wyrazistego talentu.
Tak, i myślę, że zbyt rzadko możemy oglądać pracę Jerzego Lęgiewicza. Szkoda, że mimo istnienia tak wielu galerii w mieście, jakieś większe wystawy twórczości Jerzego Lęgiewicza zdarzają się tak rzadko.
One jak na warunki białostockie zdarzają się dość często, ale my ciągle mamy oglądania tych obrazów za mało.
Tak. I myślę, że to bardzo dobrze świadczy o artyście. Bo nie każdy chyba może się pochwalić tym, że odbiorcy tęsknią za jego pracami.
Niewątpliwą namiętnością Lęgiewicza jest szeroko rozumiana biologia. Będzie to myślistwo uprawiane pasjami, czasem wręcz obsesyjna obserwacja natury, a nawet zawód żony. Czaszki, liście, myszy, ćmy i wszystko temu podobne to temat obrazu. Z czegoś nie zawsze sympatycznego można stworzyć estetyczne i jednocześnie piękne dzieło. Aby tego dokonać, trzeba wypracować indywidualną i atrakcyjną metodę. Temat winien rozpracowywać się w tle, w sztafarzu. Samo ono w wykonaniu Lęgiewicza mogłoby stanowić obraz, choć mocno dekoracyjny. Wielość kolorów, metoda wręcz puentylistyczna ich kładzenia zmusza odbiorcę już na wstępie do akceptacji funkcji. Dalej następuje architektoniczna budowa treści. W tło wprowadzone zostają biologiczne kształty. Często wiele w nich podtekstów seksualnych. Zawsze jednak dominuje obserwacja świata natury. Z tą naturą bywa oczywiście różnie. Na przestrzeni tylu lat upodobania i fascynacje zmieniają się. Są prace, których inspiracją była maszyna. To wynik uczestnictwa w spotkaniach elbląskich. Jest cykl nazywany umownie bokserskim. Człowiek, a może raczej siła, zjawisko abstrakcyjne ujęte w człekokształtność. Kobieta w wyimaginowanych ogrodach miłości, pokazana w formach bliskich autorowi. Wreszcie obrazy ostatnie, próba usytuowania życia w kosmosie. Mizerna mała ćma funkcjonuje w rzeczywistości wielkich gwiazd. Jest formą w tle galaktyk.
Jak to się stało, że za cel życia obrał pan sztukę?
Mały to chciałem być lotnikiem, marynarzem, ale właściwie to było może bardziej związane ze zwiedzaniem, z podróżowaniem, zwiedzaniem świata, może stąd się kojarzyło. Może trochę jakieś rodzinne. Dziadka miałem architektem, także w dawnych latach, jak mały byłem tam w domu też. Ojciec z kolei zajmował się sprawami drogowymi, ale tam mosty inne, także wychowałem się właściwie w domu, gdzieś tam takim przy desce kreślarskiej. Zawsze podkradałem tacie tuż. No a potem szkoła, liceum plastyczne. Dalej. I to właśnie było gdzieś takim początkiem. A ja, jeżeli do czego się zabieram, to potem nie lubię się, wie pani, zmieniać. Bo to jest właśnie takie sprawdzanie znowu siebie.
Od dzieciństwa zatem kreska i kolor były sposobem widzenia świata.
Tak. Z tym, że właśnie kreska, przeważnie ta kreska, to co powiedziałem, że ta kreska taka troszeczkę, taka kreślarska, taka mała sztylda, nie dawała trochę spokoju. Zawsze jakoś tak patrzyłem na kolegów, którzy mieli taką miękką kreskę z jakąś taką zawiścią, że oni tak to ładnie robią. Dlatego może te formy są moje takie. Z tym, że ja lubię rysować właśnie jakieś takie większe prace, żeby ten był ten rozmach, żeby ta ręka jakoś taka szła na pół. Z tym, że to są...
Z gestem.
Z gestem, tak. Tylko, że to są z kolei kłopotliwe sytuacje, bo większe płótna, większe koszta, wiesz, to wszystko się wiąże. I czasami robię sobie na kartonach, na papierach, bo wtedy wolę swobodnie troszeczkę pofantazjować.
Dlaczego uważa pan sztukę za zjawisko tak ważne?
Uważam, że sztuka w ogóle rozwija ludziom, daje trochę przyjemności, może ludzie są lepsi, którzy oglądają, chodzą, patrzą.
Pozwala
wystawę,
się ludziom zmieniać?
Wydaje mi się, że tak. I coraz więcej się zauważa ludzi i na wystawach, koncertach. Możliwe, że będzie kolejny jakiś taki nawór, troszeczkę tęsknota za tym.
Nie umiemy tak żyć wydaje. Bez piękna.
No chyba tak. Czasami ludzie sobie nie zdają sprawy, ale potrzebują na przykład popatrzenia, pójścia na jakąś wystawę czy na koncert. Jest jakaś potrzeba. Tak jak my na przykład mamy tą Białowieżę i tam w tej Białowieży już 30 rok w tej chwili. Będziemy.
I ciągle pan znajduje w niej coś nowego?
I ciągle się znajduje coś nowego. Wie pani, to jakieś tam łopiany, to owady. Niektórzy przyjeżdżają koledzy z Polski i potem mi piszeli, słuchaj, wiesz co, chciałem jeszcze przyjechać, bo jakoś tak się zainspirowałem, po prostu tak mi się tam podoba. Początki były takie trochę trudne, bo szukałem jakiegoś takiego znaku graficznego, symbolu, żeby to powiązać, ponieważ ja lubię te formy jakieś zamknięte, konkretne, więc do jakiegoś takiego znaku, no ale to jakoś nic mi nie wychodziło. Kiedyś poszliśmy do rezerwatu, rzeczywiście był taki upał przed burzą. Pierwsze jakieś takie wrażenie, że to jest jakieś takie cmentarzysko, to wszystko zgni, rozwalające się, niezbyt przyjemne. No i te właśnie takie pierwsze prace były. Taka trochę ściółka. Ten dół w tej Białowieży, prawda, ta zgniła kora, bo tam właśnie nic nie widać, bo przykryte przez liście, to wszystko, tylko te drzewa spadające, gniłe, leżące, rozkładające się. I to było taki prosektor, taki cmentarz, ale to już była załóżmy jakaś inspiracja, ten początek.
Ale inspiracja do życia.
No do życia, właśnie do czegoś przeciwstawnego. I powstały takie duszki leśne, takie trochę swawolne, gdzieś tam wyglądające, troszeczkę takie robione oczko, że to nie jest tak zupełnie tam wszystko to umarłe. Czasami to jest dziwne, bo tam na przykład bardzo małe zwierząt w tym rezerwacie. Tak chodzi, czeka, żeby wreszcie coś tu się poruszyło, żeby coś było tu żywego, prawda? Bo to wszystko jest takie właśnie na ptaki tam, gdzie niegdzie coś przeleci, ale też spokojnie. Jak się zobaczy jakieś zająca, czy jakąś sarnę, czy jelenia, no to wreszcie tak odziała, no jednak tu coś jest, prawda? To już nie jest zupełnie takie wszystko martwe. To ostatnio przez tych kilka lat, jakieś 2-3 lata chyba teraz to się zajmowałem, formami tymi biologicznymi, jakieś inspiracje, ptaki, skrzydła, latanie, fruwanie.
Uskrzydlone katedry,
tak. Katedry, trochę teraz te owady, one też przechodzą takie różne formy. No nie wiem, coś tam zawsze jednak się robi.
Czy sztuka może wypełnić życie bez reszty?
No na pewno.
Teraz po tylko prawie 40 latach malowania umiałby pan żyć bez pędzla, bez takiego malarskiego widzenia świata?
No chyba nie. Coś musiałbym robić, nie wiem, ale nawet jak to się mówi, patykiem po piasku rysować. Czasami jestem zmęczony pracą. Jadę na urlop. Już mi się tak wydaje, że na razie muszę zrobić przerwę. Oczywiście tam tydzień do 2 tygodni wytrzymuję, ale już jak drugi tydzień biorę jakieś gdzieś kartki, szkicownik, już zaczynam sobie jakieś tam robić wrażenia, szkice, bo już za dużo czasu. Wystarczy mi 2 tygodnie niecałe na odpoczynek i znowu już tęsknię do pracy.
A może to jest tak, że w tym czasie pozornie wolnym znowu narasta w panu ten kożuch barw i linii?
Tak, inne jakieś doznania, inne wrażenia. I one z kolei znowu inspirują, coś tam wpada i już by się chciało to utrwalić, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I taka już jest ta nerwowa atmosfera, że już by się do pracowni chciał wskoczyć i coś tam
zrobić,
zobaczyć, co z tego wyjdzie.
Czy to prawda, jak mówią niektórzy malarze, że najpiękniejszy jest ten obraz, który jeszcze nie jest namalowany?
No, na pewno.
Była to audycja Teresy Kudelskiej z cyklu Portrety. O swoim malarstwie opowiadał Jerzy Lęgiewicz. Fragmenty recenzji Joanny Kosińskiej i Andrzeja Kisielewskiego czytał Janusz Papaj. Całość muzycznie opracowała Anna Maciorowska, a zrealizował Artur Mitrosz.